Gorąca czołówka.
Łukasz Kazmierczak, kłaniam się Państwu nisko. 18.30 wybiła na naszym radiowym zegarze. No i dzisiaj gorąca czołówka, naprawdę bardzo gorąca. Mamy świeżą informację sprzed 2 godzin. Oto w Poznaniu pierwszy przypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem. Pacjent trafił do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Przez 10 dni przebywał w Dubaju i tam miał kontakt z osobami narodowości chińskiej. No, to trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, że mamy przypadek koronawirusa. Na razie jest to podejrzenie. Póki co jakichś objawów szczególnych infekcji podobno nie ma. Tyle wiemy na tę chwilę. Aktualizowaliśmy tę informację godzinę temu. Natomiast o koronawirusie będę rozmawiał dziś z moimi i Państwa gośćmi. Jak zawsze we wtorek w naszym studiu poznańscy dziennikarze. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Krzysztof Kazmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Słuchajcie, oczywiście koronawirus, no i pewnie trochę Brexit kanibalizują naszą rzeczywistość ostatnich dni, dlatego że wszystkie inne tematy w tym cieniu jednak nikną. No ale powstaje takie pytanie, ile my możemy jako dziennikarze na ten temat mówić? Dlatego że niedawno Światowa Organizacja Zdrowia wręcz oskarżyła nas o to, że siejemy panikę. Nazwała to infodemią. I słuchajcie, no i to jest moje pierwsze pytanie. Ile my możemy, ile powinniśmy jako dziennikarze w tej sytuacji robić z tego naszego dziennikarskiego obowiązku?
Znaczy robimy, ja się nie poczuwam do tej współodpowiedzialności, natomiast robimy jako dziennikarze zdecydowanie za dużo. Tworzymy po prostu właśnie obraz niesamowitego zagrożenia, którego po prostu nie ma. Robimy po prostu coś, co wpływa też pośrednio na różne dziedziny życia, po prostu już nie mówiąc o jakimś niepokoju ludzi, prawda, zaniepokojeniu różnych osób starszych, szczególnie jakichś chorych, ale też wpływa na różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego nawet, w skali makro oczywiście, bo to się dzieje, tylko wszędzie.
Że Chiny mogą stracić, ale to w ogóle z powodu koronawirusa i 1% PKB, to jest strasznie dużo. Pamiętajmy o efekcie skali. Jak
no właśnie, a sięgnijmy do czasów...
na giełdzie, prawda? No. Jak na wschodzie, we wschodniej części świata, na wschodzie, giełdy pikują. Giełda chińska otworzyła się po przerwie świątecznej z dobrą kilkuprocentową luką. To jest jakby pierwsza rzecz. A wracając do tego twojego tematu, mi od razu przychodzi do głowy przykład jednego z ogólnopolskich portali, niekoniecznie ogólnotematycznych, jakichś specjalistycznych, który gdzieś z internetu ma kilka zdjęć pokazujących osoby z butelką na głowie, no generalnie jakieś skrajne przypadki, przedstawiające, że tak wygląda sytuacja w Chinach, nie? Więc to jest ten miejsce, gdzie my jako dziennikarze powinniśmy uważać, bo to, że widzimy na 4 czy 5 zdjęciach osoby, które, nie wiem, czy sklep pusty, czy osoby, które są ubrane w specyficzny sposób, chcą zabezpieczyć się przed wirusem, to nie znaczy, że wygląda tak wszędzie, a z artykułu można by przypuszczać, że ma to miejsce w całych Chinach.
No właśnie, dochodzimy
do istotnej kwestii. To nie jest sprawa tego, że my w ogóle informujemy, tylko jak informujemy. Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację, w której dziennikarze mówią, olewamy ten temat, w ogóle nie zmujemy się nim, to nie takie groźne, jak się mówi, nie siejmy paniki, przemilczmy to. Wtedy byłyby zapewne pretensje, że my właśnie nie informujemy o tym, jaka jest rzeczywista sytuacja, gdzie ten wirus się rozprzestrzenił, gdzie są ofiary, ile ich jest, więc no nie popadajmy też ze skrajności w skrajność. Informować trzeba, tylko właśnie kwestia tego, jak to robimy. Tu niestety wychodzi też, jeszcze jedna istotna rzecz, że często nasi widzowie, czytelnicy, słuchacze nie zawsze czytają całość, tak to eufemistycznie nazwijmy, i niestety czasem...
Wystarczy często to zdjęcie, prawda?
Z tą butelką na głowie. Coraz częściej niestety
i
czytają.
I później w treści jest, że tak naprawdę ten wirus to jest jeszcze daleko, że w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku. Tego już nie wszyscy doczytają i z tym jest problem, bo właśnie później się pojawia panika. Do naszej redakcji docierały w zeszłym tygodniu liczne maile, sygnały. Dlaczego nie robimy więcej? Dlaczego nie mówimy więcej o tym, że na przykład będą targi Budma w Poznaniu? Że przecież tam Chińczycy przyjadą i to było już po tym, jak robiliśmy pierwsze materiały na ten temat. Właśnie takie w tonie mimo wszystko uspokajającym. Nadal przychodziły od zaniepokojonych widzów sygnały, że powiedzcie coś więcej, zróbcie coś więcej. Ludzie domagają się informacji, tylko właśnie kwestia jest taka, jak to jest przedstawione.
Spójrzmy sobie niewiele lat wcześniej, gdy była tak zwana ptasia grypa, prawda? Wówczas była to choroba, która żniwo większe śmiertelne, prawda, przynosiła zdecydowanie, a takiego nastroju, takich stanów paniki, odcinania Chin drogą lotniczą,
Chińska,
prawda?
Raczej chyba.
Ptasia świńska, a potem była tam inny jeszcze wirus, taki pochodny. W każdym razie, gdy w przypadku tych poprzednich, prawda, epidemii wirusa, które no, były bardziej śmiertelne, bardziej więcej osób chorowało, tak patrząc tutaj statystycznie, no to takiej sytuacji nie było. Teraz jest ona. Widać, jak media społecznościowe i związane z tym zmiana podejścia w ogóle mediów wpływa na to, jak tworzymy nastrój, sytuację zagrożenia, które jest i narasta wręcz.
No dobrze, ale gdzie w takim razie jest? Trochę zaczął mówić o tym Seweryn Lipoński, ta nasza granica. Informować musimy, prawda, bo to jest jednak, no nie możemy czopować pewnych informacji, natomiast kwestia jest komentarz, ten obrazek, o którym mówił tutaj Sebastian Borkowski, dotyczący tego, że na przykład jakąś infografiką bardziej podkręconą dajemy. Te granice są płynne, bo tak naprawdę trudno też, nie wiem, żeby... Mówię, WHO mówi, że tak naprawdę sprzeczne informacje dajemy. Być może też jesteśmy jakimś, nie wiem, nie mam jednorodnego zdania na ten temat, bo oni muszą teraz mówić, że na przykład, nie wiem, czosnek nie likwiduje koronawirusa.
Jakieś tam metody leczenia, typu właśnie słynne ten nasz Zięba, czy tam ktoś, to takie to zawsze było w przypadku każdej choroby, jakieś alternatywne, bezsensowne. Natomiast po prostu myślę, że
no to co możemy
na samych
zrobić?
W czołówkach, znaczy informowanie jak najbardziej. Natomiast jeśli na czołówkach wszystkich portali swojego dnia, pewnego dnia zauważyłem, że wstrząsający film, jak właśnie osoba chora ma dreszcze i jest pokazane, ktoś tam nagrał komórką, no w przypadku każdej grypy, silnym stanu gorączkowego, no ma się dreszcze, które w przypadku niepodania jeszcze leku i tak dalej, no ciężko opanować i to widać niejednokrotnie. Ale to było na pierwszych, to były pierwsze strony. No więc ludzie, jak coś takiego widzą, no to przerażająco mogło wyglądać. A to było nic.
No ale jeżeli na przykład jest informacja, kładziecie się spać jednego dnia i następnego dnia liczba ofiar rośnie na przykład do 58, tak jak było ostatnio, no to nic się nie dzieje? Co robić?
Tylko miejmy ten kontekst i tego trochę, mam wrażenie, brakuje. Dopiero to się zaczyna teraz pojawiać. Kontekst jest na przykład taki, że epidemia SARS kilkanaście lat temu to było jednak więcej ofiar niż jest w tej chwili, jeśli chodzi o tego koronawirusa.
Ale tam trzeba bodaj później 800. W ogóle zaczęły...
Zaraz do tego przejdę. Świńska grypa, wspomniana już tutaj, to też ta epidemia, która się dosyć mocno rozprzestrzeniła. Tam ofiary śmiertelne były liczone w dziesiątkach tysięcy, nawet w setkach tysięcy. Więc skala jest tutaj zupełnie nieporównywalna. Być może tutaj działa ten czynnik, że to właśnie Chiny, że to Azja, to nieznane, to nie jest
ten nasz krąg
europejski.
Wtedy też to była Azja, tak samo. To była też Azja.
To też wyszło wtedy z tamtych rejonów.
Tak jest. I w dodatku mam wrażenie, że mimo wszystko to, że jest takie dmuchanie na zimne, nie tylko ze strony dziennikarzy, ale też różnych służb, które
również
przecież
ze strony
działają
biznesu, tak? Nie wiem, zawieszone loty.
Tak jest. Poczta Polska właśnie też w tej chwili już nie wysyła do Chin.
Chociaż podobno przez przesyłki trudno
oczywiście.
Zależy, bo to za długa droga.
Powodem tłumaczyli było to, że po prostu nie ma połączeń lotniczych, nie mają jak dostarczyć.
No to jest jakieś wytłumaczenie.
Tak, inaczej, mam wrażenie, że tutaj dosyć ładnie widzimy taką różnicę też między kulturami europejską i azjatycką. Tam właściwie głośno się o sprawie zaczęło robić, jak już jednak były ofiary śmiertelne i to liczone w dziesiątkach. Tutaj ten wirus jeszcze na dobre nie dotarł, a już o sprawie było głośno. Mamy pierwsze potwierdzone gdzieś tam przypadki w różnych krajach. Nie mamy jeszcze ofiar śmiertelnych, bo poza Azją one się właściwie jeszcze nie zdarzyły.
Filipiny to Azja, to faktycznie. To
mam wrażenie, że jest wielkie takie oczekiwanie właśnie. Kiedy wreszcie
się na żółto za...
Bo tutaj jest takie podejście, że nawet jakby zmarła jedna osoba, to już jest źle. No, mimo wszystko w Azji ten krąg kulturowy ma trochę inne podejście. Że
plus ochrona zdrowia, tak? To nie jest na tej
jak jedna osoba gdzieś tam, czy druga umrze, no to w sumie się nic nie stanie. Dopiero jak to przybiera jakąś masową skalę,
to tak jak się staje problemem. Że śmierć jednostki to jest... Nie, to odwrotnie. Stalin mówił, że śmierć jednostki to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka.
No, tymczasem ludzie umierają na SARS, na MERS, prawda, inną na świńską i na zwykłą grypę ludzie umierają. Podano dzisiaj dane w Polsce na zwykłą grypę tam około 200 osób. osób umarło, prawda? Gdy kilka lat temu...
Powikłania też, generalnie związane z samą chorobą, nie?
W tym roku, w styczniu w Polsce dwie osoby zmarły, tylko jeśli chodzi o nasz kraj, w tym jedna Wielkopolska.
Prawie 200 osób.
No więc właśnie, no i w ogóle na tą chorobę umierają cały czas. 2016 umarł były komendant wojewódzki policji, pan Pawlaczyk, nie wiem, czy kojarzycie, w ogóle bez echa prawie to było. On był, to już było po jakimś tam właśnie szczytowych informacjach o epidemii, wyjechał, zachorował, umarł. Generalnie nie było żadnej sensacji w tym. A teraz nie ma tutaj zgonów, a sensacja jest.
Jest jedna jednak rzecz, która wydaje mi się na tyle wyróżnia tą sprawę, że również ludzie, ale my dziennikarze też inaczej do tego podchodzimy. Zobaczcie, miasta odcięte de facto jak z jakiegoś filmu. Prawie z żołnierzami i zaporami stojące u bramy, niewypuszczające ludzi.
Ale jakie miasta? Gdzie?
No, Wuhan na przykład.
Z Wuhan 5 milionów wyjechało od początku epidemii.
Tak, ale jakie to ale miasto
ma... Są takie barykadki, ale miasto jest tak wielkie.
Ale miasto ma 11 milionów plus turyści, którzy tam siedzą.
I wyjechało 5 milionów, więc tam nie ma żadnej blokady tego miasta faktycznie.
Brak połączeń samolotowych. No to jest jednak gdzieś i linie lotnicze powołują się na ten konkretny przypadek, tak? No to jest gdzieś jakaś sytuacja precedensowa w pewnym sensie.
No to też jest pewnie ten kontekst. To może za chwileczkę o tym kontekście chińskim, bo on jest bardzo ciekawy z wielu też powodów. Natomiast jeszcze poznański akcent, czyli te nasze targi Budma. Też no, wokół tego zrobiła się jakaś taka dosyć duża akcja informacyjna i pewnie też dezinformacyjna, no bo z jednej strony przyjeżdżają Chińczycy, jak co roku na Budmę, sporo tych wystawców. Okazało się, że tych wystawców jest bodajże 15, myślę o podmiotach, które wystawiam, nie wiem, nie dokładnie.
Zdaje się, że miało być więcej, tylko niektórzy zrezygnowali w związku z tą sytuacją.
Dokładnie tak. No ale na targach jest atmosfera, także raczej, no takiego bym powiedział, wyczekiwania, to dobre słowo, czy takiego
wyczekiwania, kiedy wreszcie coś u nas będzie. Właśnie wszyscy reporterzy dyżurni w mediach otrzymują informację, słuchaj, pilnuj, jak tylko coś będzie, to zaraz napierd. No tak jest, no tak jest, tak się zrobiło w mediach obecnie.
Porządny dziennikarz to by się dał zarazić w ogóle, żeby...
No. Jak to jedna z studentek z Chin wypowiadała się dla dzisiejszej czy wczorajszej prasy, tak? Nikt na nią dziwnie nie patrzy, dopóki nie kichnie.
I słyszę na zdrowie.
A mam dwóch znajomych z Chin, którzy mówią, że właściwie mieszkają dalej, prawda, i tak dalej. Mówią, no coś tam piszą, ale generalnie oni... Znaczy z jednym go zapytałem, jednego z nich właśnie. On mówi, no coś tam piszą, no jest coś tam, natomiast on w ogóle bez żadnych emocji, jest to człowiek, który jeździ po świecie, akurat biznesem jest związany i
ale nie ma się
do
wrażenia
tego zupełnie na luzie.
W świetle Budmy, żeby Poznań przypominał jakąś twierdzę też specjalnie.
Chyba nie ma powodu specjalnie, żeby przypominał. Oczywiście są te dodatkowe działania, o których mówił sanepid, o których mówiły władze targów, że dmuchają na zimne, ale trochę zapomnieliśmy tym wszystkim o skali. Jest, zdaje się, na świecie w tej chwili ponad 20 tysięcy zarażonych osób, z czego większość właśnie w Chinach. Chiny, jak dobrze sobie przypominam...
Spiskowa to radzie mówi, że nawet 100 tysięcy, tylko władze chińskie nie
ujawniają. Mieszkańców.
To jest czyli znaczny
procent. Musielibyśmy tutaj mieć w Poznaniu 100 tysięcy Chińczyków, żeby wśród nich był jeden zarażony faktycznie tym wirusem. No, tylu na Budmę na pewno nie przyjechało. Przyjechało ich znacznie mniej. Więc no myślę, że tutaj nie ma co panikować. Aczkolwiek dobrze, że są te dodatkowe środki wzmożone, bo gdyby jednak coś, to jesteśmy na to przygotowani.
A pewnie te zwykłe środki także przydadzą się przy okazji grypy, która zwyczajnej naszej tutaj takiej słowiańskiej, przaśnej grypy, która szaleje przecież.
Która właśnie nie uderzyła za bardzo też. Jeszcze nie ma szczytu zachorowań. Wydaje mi się, że...
To nadal są statystyki właśnie... o wiele większe niż koronawirus.
No, że tutaj po prostu ta pogoda, która jest... No,
nie wiem, czy wiecie, ale...
Przepysyn Borkowski.
Koronawirus rozprzestrzenia się również w internecie. Mianowicie, po pierwsze, na skrzynki mailowe wielu ludzi wykorzystują to hakerzy i wysyłają zainfekowane trojanami pliki i na przykład w opisie pliku jest, jak chronić się przed koronawirusem. No i oczywiście ludzie chcąc zobaczyć, jak się chronić, no to klikają w te linki i mają, nie wiem, zainfekowane, zablokowane komputery. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, WHO oficjalnie ogłosiło, że będzie współpracować z Googlem i właśnie chodzi o to, żeby nie siać fake newsów, to informacje, które są, pojawiają się w wyszukiwarce Google'a, mają być po części filtrowane przez WHO, tak żeby były gdzieś tam te informacje, które są wątpliwe i które nie są potwierdzone, niekoniecznie pojawiały się na pierwszych stronach wyszukiwania, właśnie żeby nie wzbudzać paniki. Zresztą to samo ogłosił Facebook, że również informacje z tym będzie podwójnie filtrował, czy na pewno
to
wyświetlać...
To samo robią Chińczycy, tylko że określą to mianem cenzury.
Tak jest, no, dokładnie
ale,
tak.
Ale nie? Te informacje są cały czas na czołówkach. Znaczy w ogóle Google można dosyć łatwo, że tak powiem, oszukać. Troszkę inna dziedzina, ale może powiem tutaj, nie wiem czy słyszeliście, chyba wczoraj czy przedwczoraj, niemiecki artysta w ramach happeningu zrobił korek w centrum miasta sztuczny poprzez to, że włożył 90 smartfonów do swojego samochodu, włączył w nich lokalizację i woził je. I to już wystarczyło, żeby na mapach Google pokazało, że trasa jest nieprzejezdna, ponieważ 90 telefonów było w jednym miejscu, prawda, było takie natężenie. Także można w sposób no, bardzo niewielkimi środkami wpływać na Google i na notowania, na pozycjonowanie. No niestety, żyjemy w takich czasach, że można skutki wywołać dosyć niewielkimi środkami nawet.
Sebastian Brakowski, ty z kolei pisałeś dzisiaj, że wzrosła sprzedaż masek.
Tak, słuchajcie, tak samo Allegro. Sprzedawcy na Allegro w ciągu kilku dni wykonują prawie swoje plany roczne, jeżeli chodzi o sprzedaż masek i naprawdę i to nie tylko dotyczy Chin, ale dotyczy również Europy czy Polski. No, na Allegro samym gdzieś te ilości masek są sprzedawane w nieproporcjonalnie wielkich ilościach, jak to miało miejsce wcześniej, nie?
Mhm. Także no, to akurat dla biznesu oddziaływuje to, jest to dobry
oddziaływuje to jakby na wszystkie segmenty, niekoniecznie tylko na zdrowie.
Co my tu robimy? Powinniśmy zacząć handlować maskami.
Sprzedamy to tylko, handlujemy emocjami. Proszę Państwa, no tak, ale jest jeszcze kwestia Chin. No trafiło na Państwo, które nadal ma pewnie problemy z tym, żeby z takimi sprawami zmierzyć się w sposób oficjalny. Dlatego, że z wszelkich informacji dostępnych wynika, że pierwsze informacje na temat tej mutacji koronawirusa pojawiły się już w grudniu. Tymczasem, kiedy już zarażenia zaczęły się w Chinach gdzieś w takim alarmistycznym dosyć jednak wzroście ujawniać, no to władze i tak jeszcze mówiły, proszę nie siać paniki, nie ma niepokoju. Podobno aresztowano iluś internautów, którzy właśnie pod podejrzeniem, w związku z rozsiewaniem plotek na temat wirusa. Co więcej, władze Wuhanu spędziły takie wielkie stado ludzi na taką imprezę masową, na której bito rekord świata w ilości wydawanych posiłków. Przypominam, że ten wirus między innymi drogą pokarmową i kropelkową się roznosi. Akurat w miejscu, w którym jest źródło, czyli Wuhan. No i było to robienie. Teraz część internautów porównuje to do Czarnobyla. Chodzi mi o postawę władz.
Tam jeszcze jest kilka przykładów. New York Times fajnie przeprowadził cały reportaż opisujący genezę powstania tego wirusa i właśnie podejście władz chińskich. Nawet do tego, że sugeruje, że lekarz, który jako pierwszy zgłosił sprawę, kilka dni później był na piśmie proszony o odwołanie swojej słuchy, że wcale nic takiego nie miało miejsca. I tak jak mówisz, w środowiskach naukowych, w środowiskach lekarskich o tym było już mowa pod koniec roku, nie? Ubiegłego. Mhm.
Mhm. No, tak działa reżim autorytarny, po prostu.
I ta analogia do Czarnobyla jest trochę uprawiona, w sensie metod działania władzy.
Czarnobyla to ja nie pamiętam, jestem za młody, więc znam tylko z opowieści. No ale wszelkie...
Chodzi o to, że tam władza też nie informowała
rzeczy,
o skali zagrożenia.
Które gdzieś mogą zaszkodzić wizerunkowi państwa, jakieś medialne doniesienia, czy właśnie na przykład powiedzi autorytetów, które gdzieś nie do końca się podobają temu pięknemu wizerunkowi kreowanemu przez władzę. Tak wygląda rzeczywistość w państwach autorytarnych. O tym musimy pamiętać.
Niestety wydaje mi się, że potem to, jakie skutki właśnie dla Chin przynosi ta grypa, która no, jest w skali właśnie tego kraju, no, że tak powiem, jakąś drobną sprawą. Myślę, że w przypadku innych chorób w przyszłości inne państwa, wcale nie autorytarne, mogą się zastanawiać nad tym, czy nagłośnienie właśnie problemów z jakąś chorobą nie będzie dla nie przyniesie tak negatywnych skutków. I wydaje mi się, że rozkręcanie tego tematu tak mocne może powodować to, że generalnie wręcz takie zagrożenie może wzrosnąć, bo na pewno będą inne wersje grypy, inne choroby różne, które gdzieś tam są utajone, ciągle powstają i tak dalej. I no nie wiadomo, z jakimi to spotka się konsekwencjami. No bo jeśli gdy była pandemia grypy świńskiej, faktycznie pandemia i nie było takiego horrendalnego właśnie przerażenia, nastrojów i tak dalej, wtedy, a teraz nie ma jej i coś takiego się dzieje, no to naprawdę, to myślę, że to wywoła daleko idące, może wywołać daleko idące skutki takie w skali funkcjonowania społeczeństw i państw w przyszłości.
No ale przyznam, że sytuacja, w której właśnie władze próbują gdzieś ukrócić informowanie o potencjalnym nawet zagrożeniu, nie jest zdrowa. Zdrowa.
No z pewnością nie, natomiast wcześniej w przypadku tamtych innych wersji gry, prawda, robiły to znacznie z większą zwłoką, z większym lekceważeniem podchodziły do tego i co?
A ten system też się zmienia, prawda? No. Za każdym razem
przepływ informacji wpływa naprawdę na wszystko. Teraz
chociaż podobno wycenzurowano jeden z takich wątków na forum dyskusyjnym poświęconym filmom, właśnie gdzie jest serial Czarnobyl, w którym ktoś napisał, porównał, że my jesteśmy takim naszym Czarnobylem, no i cały wątek chińska cenzura z internetu usunęła. Nie było takiej dyskusji.
Chociaż właśnie nie wiem, czy efektem właśnie tej informacji i łatwo rozchodzącej się mimo wszystko informacji, nie są późniejsze działania. Czyli w momencie, w którym sytuacja stała się znana opinii publicznej, to jednak skala podejmowanych działań no, może gdzieś tam robić wrażenie. Nawet jeżeli, tak jak mówisz Krzysztof, są to postawione bramki nawet dla tylko ujęcia kamery i ludzie sobie wolno przechodzą, to mimo wszystko ujęcia czy nagrania chociażby na lotniskach pokazujące, że ludziom jest mierzona temperatura, nawet jeżeli są to jakieś
Albo policjanci, którzy zamiast alkomaty podstawiają termometr.
Nawet jak są to działania, które nie są w stanie jakby wszystkich osób sprawdzić, to gdzieś na jakimś poziomie te działania są skalą no, większą niż miały dotychczas.
Ale ja je odbieram pozytywnie.
To wiem,
że Chińczycy potrafią wybudować szpital w 10 dni.
Tu schodzimy znowu do tej skali państwa, prawda? Mówimy o zupełnie nieporównywalnej z Polską, czy nawet właściwie z Europą skali państwa.
U nas by przetarg ogłoszono, prawda? I za 3 miesiące...
Jeszcze by się nie zgłosili
pierwsze rozstrzygnięcie, które by się skończyło.
Za drogo i byłby drugi przetarg.
Nie wiem, czy wiecie, ale można było oglądać na żywo budowę tego szpitala. Była kamerka online i w topowym momencie jednocześnie ponad 8 milionów widzów.
Oczywiście widzieliście też zdjęcia pewnie tych koparek z lotu. No.
A słuchajcie, to by było jakby ta kamerka na jakiegoś chorego tam ustawili, nie? Żeby była taka online. To byłby, myślę, rekordy gwiazdy YouTube'a i Instagrama by nie pobiły tego.
Taki chorobowy Big Brother.
Krótką gwiazdą polskiego YouTube'a był jeden z odseparowanych studentów, którzy przyjechali z Chin i trafił do polskiego szpitala i był na obserwacji, no i przecież nagrał filmik pokazujący, jak jest zamknięty i nie ma dostępu do w ogóle do świata zewnętrznego.
Co z tym właśnie, który tam właśnie coś tam podejrzewają w Polsce, czy czasem nie zaczął już transmitować i zbierać lajków.
A te wszystkie spiskowe teorie, słyszeliście o tych różnych informacjach, na przykład, że w Wuhan znajdowało się Narodowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego.
Kosmici.
Tak, kosmici, to się znowu, zawsze pojawia w tej sytuacji. Czyli mamy to lekceważyć,
no,
tak?
Lewoskrętną witaminą C można to wszystko zabić. Zarobku.
I sokiem z kiszonej kapusty pewnie. Ale skąd jednak to źródło tego wirusa jest? No i są rzeczywiście bardzo różne teorie. Jedna mówi, że mogło gdzieś dojść do jakiejś mutacji wirusa właśnie w warunkach laboratoryjnych, inna, że to jest choroba odzwierzęca, tak jak było w przypadku bodajże MERS, pamiętam.
Targi, na których w Chinach jest zwyczajem po prostu normalnym, że można dzikie zwierzęta kupić, w zasięgu swojego domu można wyjść, kupić takie dzikie zwierzęta, żywe nawet w niektórych przypadkach można wziąć, prawda? To są zwierzęta, które nie wiadomo, jakie miały pochodzenie, na pewno nie były, tak powiem, nie dbano o ich jakąś
na
czystość,
portal,
to,
tak.
Czym jadło i tak dalej, i to normalnie funkcjonowało i raczej myślę, że tak jak w przypadku wcześniejszej tam grypy stwierdzono, że takie źródło, myślę, że tak
na,
będzie.
Na portalu OKO.press był taki bardzo ciekawy artykuł bywalczyni Polki bywającej w Chinach, która mówiła, że Chińczycy pasjami uwielbiają tak zwane świeże mięso, czyli jakby świeżo oskurowaną zwierzynę.
Świeżego nietoperza.
Przygotowaną, tak.
To też nie było z tego, co już wiemy na ten moment, tak, że ten wirus nagle wziął się znikąd, czy nagle przeskoczył ze zwierzęcia na człowieka, tylko najpierw się przenosił z jednych gatunków zwierząt prawdopodobnie na inne.
Tak jak świńska grypa. Świńska grypa była w 1900... No, świńską grypę wyizolowano w 1930 roku, przed II wojną światową. Ale wtedy nie przechodziła... nie znaleziono, nie stwierdzono przypadku przechodzenia jej na ludzi, nie? Natomiast ona była, a po prostu tyle lat trwało tej chorobie, żeby gdzieś tam przez tę barierę, prawda, przeszła, nie? Więc to wszystko jest możliwe.
To jeszcze jedna spiskowa teoria. Są tacy, którzy uważają, że ta sytuacja to jest największy kryzys polityczny w Chinach. Że Xi Jinping, jak zwał, tak zwał, zaostrzył kurs w ostatnich latach w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Chiny stały się bardziej autorytarne, bardziej cenzurują na przykład internet, bardziej zaglądają do tego, co się dzieje w korespondencjach obywateli. I że ta sytuacja, ponieważ jest to jakiś objaw, nie nawet skala tego kryzysu, tylko to, że władza nie informowała ludzi, może być powodem kryzysu politycznego w tym państwie. I co wy na to? To już ostatni akord.
To taka dosyć nudna teoria spiskowa bardzo. Wolę takie właśnie związane właśnie z jakimiś kosmitami, z jakimiś wojskowymi ośrodkami.
Ale tak, Wyspiański tak, pytał Chińczyków, to ja też muszę zapytać.
Ja nie odpieram, tylko mówię, że to akurat jest taka najmniej atrakcyjna i myślę,
że... Największe też... polityczne wyzwanie od 2012 roku w Chinach.
Medialnie stworzone. Tak może być. Znaczy generalnie takie mogą być skutki, natomiast nie, że wykreowano to ze względu na to, żeby coś takiego stworzyć. Myślę, że gdy będzie jakakolwiek inna choroba, naprawdę, która nie powstanie w Chinach, gdzie indziej, gdzieś się pojawi, no to myślę, że będziemy spotykali się z takim podejściem medialnym i takim podejściem
państw. Myślę, że na przykład Amerykanie tak samo by podeszli do tej choroby, do dystrybucji informacji wobec obywateli?
Znaczy, ja się obawiam, że może dystrybucji informacji nie, natomiast nagłaśniania tych przypadków myślę, że nawet może bardziej. To było. Ja wręcz się obawiam, że ten świat wolny, że tak powiem, mógłby to rozkręcić jeszcze
bardziej. Bo to jednak jest pewne ograniczenie informacji,
taką histerię,
prawda,
które chińskie władze... Tamto państwo wstrzymywało troszeczkę ten przepływ informacji, a tutaj ja aż się boję, co by było, gdyby właśnie takich...
Ja mam tylko jedno pytanie do dodania. No, zastanawiam się, na ile rozwój tej choroby nie spowodował chociażby ograniczenie protestów w Hongkongu, nie?
Mhm. Czyli jak powiem, biologia zwinęła protesty.
To odnośnie odniesienia politycznego, prawda?
Ale nie mam z tego jakiejś spiskowej teorii.
Nie, żadna spiskowa teoria. Po prostu, jak chodzi o oddziaływanie polityczne, to jest pierwsze, a drugie oddziaływanie polityczne, to uderzy na pewno w gospodarkę, bo jeżeli chodzi o wyniki za 2020 rok, również kwestia eksportu, importu, to odczuwa to giełda i to jakiś czas będzie się ciągnęło, nie?
Zauważmy, że Brexit utonął pod wpływem tych informacji.
Dlatego właśnie ja wziąłem sobie na szale wagi i ten koronawirus, szczególnie z tą dzisiejszą informacją poznańską.
Ja bym też jednak sprawdził tropem tego, co tutaj było powiedziane, tej sprzedaży tych maseczek, czy czasem producenci maseczek nie zaczęli najpierw produkować tych maseczek w większej ilości, doszło
teraz
do tego, nie wiadomo, tutaj kto wie. Myślę, że wolałbym taką teorię spiskową, byłaby przynajmniej zabawniejsza od różnych.
Sebastianie Pańskie, może jakąś teorię spiskową, jeśli chodzi o te sprawy?
Ja jeszcze raz tylko podkreślę, że nie przekonuje mnie wizja, że to jest dobrze, że państwo blokowało, czy mogło blokować jakieś ważne informacje, nawet jeśli ceną za to miałaby być jakaś większa panika czy histeria. Mimo wszystko taka forma cenzury absolutnie do mnie nie przemawia. A jeśli chodzi o to, czy to wpłynie jakoś na sytuację polityczną w Chinach, podobną historia lubi się powtarzać. Musielibyśmy sięgnąć do historii wstecz i zobaczyć, czy była jakaś epidemia, która gdzieś obaliła władzę.
No ja myślę, że była epidemia, która cały naród obarała. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na czarną śmierć dżumę, albo w XIV wieku, albo na Hiszpankę w 1918, która wybiła połowę.
No tak, jeśli spojrzymy na skutki histerii, to tutaj ja troszeczkę odbiję piłeczkę, to na przykład...
Histeria w służbie historii.
W Mekce, gdzie jak wrócicie w internet, poszukacie skutki wybuchów paniki w Mekce. Mhm. Na przykład coś, ludzie się czegoś wystraszyli, prawda, tego zagrożenia nie było, a zginęło kilkaset czy kilka tysięcy osób nawet w wyniku właśnie histerii strachu. Ja bym to porównał troszeczkę do
jak rozumiem, to jest element trochę też uspokajania, słuchaczy, żeby się
nie uspokajania i
nadal
też
to nie
takiego
jest dla mnie argument, żeby stosować jakąkolwiek formę cenzury.
Ja nie uważam, że cenzury, tylko ograniczania informacji, które konstruktywnie nic nie przynoszą. Ja nie bronię cenzury.
Uważam, że
uspokajać pewne rzeczy, a nie je podkręcać.
Na szybko krótka dobra wiadomość. Nie wiem, czy wiecie, ale współczynnik urodzin w Chinach w styczniu tego roku był najniższy w historii. Ale wiele osób prognozuje w związku z tym, że teraz ludzie siedzą w domach, że będziemy mieli za 9 miesięcy
baby boom. Miały problem z polityką jednego dziecka. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań, Krzysztof Kaźmierczak, Telewizja Polska, Poznański Oddział, Severnie Polskie Telewizja WTK. Goście wieczornej gorącej czołówki. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.